cyklu programów poświęconych prymasowi tysiąclecia. Ponownie w studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pana doktora Adama Dziuroka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry.
W dzisiejszym programie może nawiążmy do szczególnego rysu duchowości kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zdecydowanie pomógł mu przetrwać ciężkie 3 lata odosobnienia. Mam na myśli kult maryjny. Kardynał Wyszyński jeszcze z czasów dziecięcych wspominał, że nad łóżkiem wisiały 2 obrazy. Matki Boskiej Częstochowskiej, czarny, i Matki Boskiej Ostrobramskiej, biały. Czarna i biała. Czemu jedna taka, druga taka? Nie wiem, rozmyślał. Okazało się, że tę maryjność wyniósł z domu.
Tak, w domu Wyszyńskich był szczególny kult Matki Bożej i mimo, że jego matka czciła wizerunek, czy Matkę Bożą w wizerunku wileńskim, ostrobramskim, a ojciec Matkę Bożą Częstochowską i tam często udawali się w pielgrzymkach, to jednak ten kult był jeden i młody Stefan często wspominał, że w domu, co było rzadkością na tamtych terenach i w domu organisty, zauważmy, codziennie dzieci klękały i odmawiały różaniec, modlono się, śpiewano również w domu godzinki do Matki Bożej, a więc od pierwszych lat dzieciństwa późniejszy kardynał był czcicielem, był wkorzeniany w ten kult Matki Bożej.
Chociaż bez żenady przyznaje, że tego nie lubiał, bo bolały go kolana, a miał je chore, w związku z powyższym ta modlitwa nie szła mu łatwo. Okazało się jednak, że w niezwykły sposób musiał się z duchowością maryjną zżyć. Pierwszą mszę sam chciał odprawić właśnie na Jasnej Górze.
Co ciekawe, to skwitował, że oto przyjechał do matki, która nigdy nie umrze. Bo to było bardzo istotne, że w dzieciństwie umarła jego prawdziwa matka. Stąd być może jakoś można tłumaczyć ten bardzo głęboki kult do Matki Bożej w całej posłudze prymasa.
On miał wtedy niespełna 9 lat, bo jeszcze przed pierwszą komunią świętą.
Tak, i przez całą posługę Matka Boska towarzyszyła prymasowi i to na różne sposoby. Większość ważnych dat w posłudze prymasa związane jest z świętami maryjnymi. Często były to przypadki, ale bardzo często sam prymas wyznaczał te ważne wydarzenia właśnie w dniu świąt maryjnych. Kiedy przybył do swojego pierwszego miejsca odosobnienia, do Rywałdu koło Lidzbarka, wówczas musiał stwierdzić coś takiego. A dziś sobota, dzień, w którym zwykłem odprawiać mszę świętą ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziś po raz pierwszy od tylu lat Matka Boża nie otrzyma swojej sobotniej mszy świętej.
To było 26 września. Proszę Państwa, niedługo później, bo 8 grudnia prymas, świadom tego, że nie może się załamać i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dla utrzymania równowagi ducha, postanowił oddać się bezgranicznie Matce Bożej. I rzeczywiście uczynił taki akt ofiarowania, że jej nie opuści, że nie pozwoli nigdy, aby ktokolwiek czynił coś, co uwłaczałoby jej czci. Prosił ją, aby przyjęła go pod swoją opiekę i oddaje się Tobie, tu cytuję, Maryjo, całkowicie w niewolę. A jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartości dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania. Idea niewolnictwa maryjnego to się zrodziło chyba trochę wcześniej niż w samym okresie internowania.
Na to, że oddał się w niewolę Maryi, miało wpływ wiele czynników. To, że był w odosobnieniu, właśnie w Rywałdzie, gdzie był szczególnie czczony wizerunek Matki Bożej z tymi słynnymi włosami cygańskimi, ale także i lata dziecinne, kiedy on odmawiał różaniec, kiedy w domu była ta otoczka kultu maryjnego. To chyba stopniowo w nim dojrzewało bardzo długo i też czasem przeszło na tak zwaną wielką nowennę. Tutaj też trzeba powiedzieć, że wielki wpływ na to mogły mieć czasy okupacji. Czasy II wojny światowej, na rozwój tego kultu, to też często historycy podkreślają.
Fakt, że prymas Polski już 8 grudnia, kilka miesięcy po aresztowaniu, składa takie osobiste oddanie Matce Bożej, świadczy o tym, że to dojrzewało w nim wcześniej. W listopadzie 1953 roku w Rywałdzie napisał: gdy otrzymałem wiadomość o powołaniu mnie na stolicę Bogarodzicy Dziewicy do Gniezna, w liście datowanym w Dzień Matki Bożej Miłosierdzia moje nabożeństwo do Matki Bożej Najświętszej stało się programem pracy. Ten program realizował także po wyjściu z internowania i to w sposób bardzo konkretny. Jaki?
Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że ogłoszenie Wielkiej Nowenny i te pierwsze śluby jasnogórskie, gdzie Wyszyński jeszcze jest internowany, w jego imieniu jeden z biskupów odczytuje akt oddania się w macierzyńską niewolę, jest realizowany po roku 56. Rozpoczyna się w 57 roku Wielka Nowenna, która ma zakończyć się w roku milenijnym. Po drugie, Wyszyński rozmyśla o takiej sprawie, że skoro nie mogą pielgrzymi przyjść na Jasną Górę i do innych sanktuariów, bo pielgrzymki są jako takie zakazane, to wtedy Matka Boża wyjdzie do nich w obrazie jasnogórskim, do której on miał szczególne nabożeństwo po ojcu, i będzie odwiedzać poszczególne parafie, poszczególne miejscowości. I wtedy nawet, gdy ten obraz zatrzymano, to on wtedy propaguje tę ideę, że Matka Boża i tak pójdzie do swoich dzieci.
On, kiedy cały episkopat składał to zawierzenie, ponawiał w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza. Miał świadomość moralnego zwycięstwa, dlatego że odbierał to jako osobistą ofiarę. Nie może tam być. Matka Boża zdecydowała, że sam wyjdzie kilka miesięcy później, więc niech tak będzie. Dodajmy, pojęcie oddania się w macierzyńską niewolę Maryi miało także w Polsce swoich przeciwników.
Oczywiście to słowo niewolnictwo miało bardzo negatywny wydźwięk, ale też trzeba powiedzieć, że już w latach 50., kiedy polski episkopat, teologowie dowiedzieli się o tym, że to ma być oddanie w macierzyńską niewolę, różnie to rozumiano i kontestowały ten termin różne środowiska, także i przedstawiciele hierarchii. I szczególnie w kampanii ośmieszania tego terminu tutaj brylowała Służba Bezpieczeństwa ówczesna, przy pomocy na przykład konfidentów przygotowano obszerne opracowania quasi-teologiczne, które mówiły o tym, że jest to niewłaściwy termin, że jego pojęcie jak macierzyńska niewola nie może być, że w ogóle przesadny kult Matki Bożej. I nawet znam taki dokument, który został przygotowany przez konfidentów ze środowiska duchowieństwa, który został przetłumaczony w okresie Soboru Watykańskiego II na kilka języków i rozesłany pomiędzy ojcami soborowymi po to, aby właśnie Wyszyńskiego ośmieszyć, po to, by pokazać, że jakiś to jest typ staroświecki, jakiś nienormalny, nienaturalny. Często próbowano tłumaczyć, że dlatego, że stracił matkę w dzieciństwie, dlatego, że właśnie otacza się kobietami, dlatego ta niewola macierzyńska. Jednak Wyszyński był pewien już na początku swego internowania, że skoro postawi na Maryję, to zwycięży.
Dodajmy jeszcze może słowo na temat peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To był program duszpasterski, a okazało się, że były lata, kiedy peregrynowały puste ramy.
To były wielkie rekolekcje narodu w momencie, kiedy normalnych rekolekcji czasem być nie mogło. Komuniści starali się na różne sposoby przeciwdziałać tej masowej akcji ewangelizacyjnej. Sam prymas mówił o tym, że odbywało się swoiste polowanie na Matkę Bożą. Ta kopia obrazu jeździła po Polsce. Na różne sposoby starano się temu przeciwdziałać, czy to zmieniać trasę w ostatniej chwili, czy tak jak już zrobiono kilkakrotnie, po prostu aresztowano obraz Matki Bożej. Ostatecznie ten obraz został zarekwirowany, aresztowany w Będzinie i przewieziony na Jasną Górę i tam trzymany w zamknięciu przez kilka lat. Zresztą cóż to za areszt dla Matki Bożej? Jasna Góra, no chyba dla niej najwłaściwsze miejsce, ale to była specjalna kopia, która miała przecież służyć wiernym, kiedy oni nie bardzo mogli sami przybywać na Jasną Górę. Warto zauważyć, że w tych działaniach skierowanych przeciwko kultowi maryjnemu, tak jak zostało to tutaj powiedziane, Służba Bezpieczeństwa podejmowała szereg kroków, które miały zdyskredytować prymasa i ten przerost kultu maryjnego w Polsce, bo to były próby zdyskredytowania tego kultu zarówno w łonie episkopatu, wśród wiernych, a szczególnie za granicą. To, że tę broszurę, jak powiedziano tu już wcześniej, została przetłumaczona na kilka języków, rozrzucona wśród wiernych i ona miała pokazać, że tak naprawdę w Polsce dzieje się coś dziwnego, jeśli chodzi o ten teologiczny wymiar posługi prymasa i teologiczny wymiar kultu maryjnego.
Ksiądz profesor nawiązał do hasła Jana Pawła II w momencie wyboru. Zresztą sam kardynał Wyszyński mówił przyszłemu papieżowi, jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać. Totus tuus, pod krzyżem litera M, nawiązanie ewidentne do Matki Bożej. Gdy Jan Paweł II został mianowany i powiadomił kardynała Wyszyńskiego o haśle, jakie chciałby mieć, mówi totus tuus, sam kardynał Wyszyński miał się zdziwić, to ksiądz na Grinią de Monforta.
Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, jeśli chodzi o peregrynację obrazu. W latach 50., 60. mówiono, Kościół to hierarchia. I nagle aparat bezpieczeństwa i komuniści zobaczyli, że Kościół to są tysiące, jak nie miliony wiernych, którzy gromadzą się na Jasnej Górze, gromadzą się w poszczególnych parafiach i domy, będące przy władzy, domy partyjnych, otwierały się na obraz Matki Bożej. Mamy całą listę ludzi, którzy byli w ten sposób niszczeni, dlatego że byli dyrektorami, kierownikami szkół, nauczycielami. Kiedy przychodził obraz Matki Bożej, domy ich się otwierały. To był cios w komunizm. I jeżeli komunizm w Polsce upada, ten prawdziwy komunizm, który chciano wprowadzić, to są lata 60-70, kiedy okazuje się, że to jest wielki chłam i wielka nieprawda, bowiem Maryja zwycięża właśnie w tej masowej działalności, kiedy przychodzi odwiedzać poszczególne domy. To jest specyfika, którą my normalnie nie możemy objąć. To jest rzecz, która się wymyka spod kontroli właściwie komunistom.
Okazało się, że ta, która była oparciem podczas 123 lat niewoli, potrafiła również być oparciem podczas kilkudziesięciu lat władzy socjalistycznej w Polsce, a z Janem Pawłem II wyszła na świat cały. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu naszym gościom, księdzu profesorowi Józefowi Mareckiemu z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i panu doktorowi Adamowi Dziurokowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obaj są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie.